350 odcinek specjalnie. Ej, to wspaniale właściwie się składa. Mamy gościa. Najlepszego gościa, eksperta w Polsce, powiedziałbym wręcz. Mistrza.
Poczekaj, przepraszam, zanim zapowiesz. Najważniejsza informacja. To nie jest Andrzej.
To prawda, to nie jest Andrzej, to nie jest Andrzej. No ale gościa mamy. Mamy gościa. Gościa, a nie redaktora Andrzeja. Wiesz, o co chodzi? Mamy gościa wspaniałego.
No tak, nie takiego... dyrektora Andrzej, to tylko gość, tak, że tak.
To nie jest, jakby to był Andrzej, to bym powiedział: Andrzej, dobra, to weź się ogarnij, po prostu chodź, nagrywamy. A tu mamy gościa. Czy podać coś do picia? Wody? Cześć, Michał. Myślę, że to jest... Michał jest naszym specem, który pojawia się, kiedy się coś dzieje w życiu procesorowym. Michał, trzeba przyznać, że jest dobry w takie rzeczy. Witamy serdecznie jeszcze raz.
Witam ponownie serdecznie. W tym roku. Super nas słyszeć.
Właśnie, bo tak naprawdę byłeś u nas w czerwcu i to jest zabawny fakt, jest taki, że byłeś gościem w odcinku, który był nagrywany w dniu, w którym urodził się mój syn.
Wiem, pamiętam.
A to zabawne.
Ciekawe zbieg okoliczności.
Ciekawy, nie? No dlatego właśnie nie mogłem wtedy uczestniczyć pokażesz, w tej rozmowie.
Za 15 lat pokażesz swojemu synowi, patrz, w dniu twoich urodzin ten odcinek powstał.
Dokładnie.
Sprawa, tak Michał będzie, już nie żyje, tak bo będzie. Się rozbił na ulicy, ale...
Albo będzie tak, a słyszysz, wiesz co robiłem po tym odcinku? Ciebie.
Jezus Maria. Nice. Dobrze, ale tak, zaprosiliśmy Michała, bo jakby rozmawialiśmy oczywiście już w jednym z ostatnich odcinków na temat procesorów Apple jedynki i jakby pierwsze jakieś tam informacje, jakieś geekbench'e wyszły, coś się dowiedzieliśmy na temat tych procesorów, ale tak naprawdę ten głód wiedzy był na tyle duży, że stwierdziliśmy, że naprawdę nie ma drugiej lepszej osoby, która mogłaby nam opowiedzieć na ten temat w taki sposób, że my to zrozumiemy, ale żeby sięgnąć głębiej trochę, to znaczy, że nie, że tam no super, to w cyferkach to wygląda nieźle, bo tyle byliśmy w stanie powiedzieć sami.
O Boże, mam tytuł tego odcinka. Balls Deep M1 Story.
Bardzo ładnie. W każdym razie, więc stwierdziliśmy, dobra, no sami nie jesteśmy w stanie, bo nie mamy takiego poziomu wiedzy, ale Michał nam pomoże. Dlatego jesteś z nami i ja naprawdę bardzo się cieszę na tą rozmowę i na to, co dzisiaj usłyszę, bo czuję, że się dużo dowiem.
Ja nawet nie wiem, od czego mamy zacząć. Czy po prostu mamy zacząć od tego, że...
To może ja zacznę.
Tak,
dawaj, oczywiście.
Przejmij, to nie ma sensu.
Że uczciwie zacząć od tego, że po pierwsze ja i dużo osób, które w ogóle interesują się technologią, zostały mocno zaskoczone. Nie tyle zaskoczone samą premierą M1, bo to jakby szykowaliśmy się na to, rozmawialiśmy o tym i właśnie w czerwcu rozmawialiśmy o tym z Pawłem i wy o tym rozmawialiście, jakby było wiadomo, w jakim kierunku to idzie. Ale wiele osób, i to wiele osób technicznych, wiele osób, które mają pojęcie o procesorach, były zaskoczone, jak dobrze to wyszło. Autentycznie wyszło rewelacyjnie. Szczerze powiedziawszy, w pierwsze testy nie wierzyłem. Znaczy zawsze, nie wiem, benchmarki Geekbench'a traktuję z przymrużeniem oka. Od zawsze na zawsze. Są ku temu powody. Ale każdy kolejny filmik, w którym były pokazywane porównania, jak nawet najsłabszy MacBook Air bez chłodzenia radzi sobie z ciężkimi zadaniami, coraz bardziej powodował u mnie opad szczęki. I pierwszy raz jestem w stanie powiedzieć tak naprawdę, od kiedy się interesuję technologią, że Apple pokazało coś, co przekracza obietnice, które złożyli podczas swojej prezentacji zarówno w czerwcu, jak i teraz prezentując nowe MacBooki. Skok jakościowy tego, co zostało pokazane, moim zdaniem zmienia w ogóle całe, może nie środowisko, ale cały świat technologiczny. To jest coś na miarę przeskoczenia z zwykłych żarówek żarowych na żarówki typu LED.
Czyli zakażą nam kupowania teraz Intela.
Niekoniecznie, ale Intel
Unia
sam...
Europejska zakaże.
Może tak być. Nie, najbardziej zaskoczyło mnie to, ile jesteśmy w stanie wyciągnąć z małego woltażu. Tak naprawdę te procesory pracują na bardzo niskich napięciach w porównaniu do tego, co ile prądu ciągną procesory znacznie mocniejsze, intelowskie, tak mocniejsze z definicji mocniejszy. I to, w jaki sposób Apple zoptymalizowało działanie, w jaki sposób uzyskuje mnóstwo mocy obliczeniowej z naprawdę niewielkich napięć, jest absolutnie fascynujące. I jest do tego stopnia fascynujące, uważam, że będzie miało to bardzo daleko idące konsekwencje dla całego rynku komputerowego, dlatego że wiele osób zacznie się zastanawiać, czy kupowanie Inteli dalej ma sens do ich pracy. I to będzie miało gigantyczny wpływ, moim zdaniem, przede wszystkim na rynek, który przez Apple w ciągu ostatniej dekady był strasznie zaniedbany, czyli rynek tak naprawdę profesjonalny, tak? Bo
to jest bardzo ciekawe.
Po co mam kupować nawet modularnego Maca Pro, skoro za dużo mniej jestem w stanie kupić sobie wymaksowanego Maca Mini z M1 albo w przyszłości jakąś jego kolejną iterację, która z lepszym procesorem Apple'a będzie dużo szybsza.
Dobrze, że o tym mówisz, bo dosłownie dzisiaj pojawiły się przecieki dotyczące tego, że prawdopodobnie Apple dla profesjonalnej linii swoich komputerów pracuje nad M1 w jakiejś pewnie innej iteracji, może to będzie M1X czy M2 nawet, który ma mieć tam 32 rdzenie, więc jakiś w ogóle totalny kosmos, nie?
Cztery, to się nazywa nie taśmy, tylko czegoś do RAMu po to, żeby obsłużyć 64 GB RAMu po takich potężniejszych maszynach, to też taka informacja się pojawiła, że będą nie cztery... Coś takiego.
Więc, ale tu ciekawe, że oni zaczęli właśnie od tych, no wiadomo, że MacBook Pro jest semi-profesjonalnym sprzętem, wiadomo, no, jest tam dodatkowe chłodzenie i tak dalej, więc zresztą znam wielu montażystów, którzy na MacBookach Pro montują do dzisiaj i jakby nie czują, że potrzebują czegokolwiek więcej. To MacBook Pro z M1, no to jest w ogóle jeszcze skok w kosmos. No to teraz wiesz, co jest dalej, nie? Jakby dalej jest kolejny Maci Pro i Maci Mini de facto z M1 już są też semiprofesjonalne, no to wiesz, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że oni wystartowali z tymi sprzętami, które wcale nie są dedykowane dla profesjonalistów, mimo tego, że procesor de facto spokojnie wytrzymuje obciążenie, które ludzie, którzy naprawdę potrzebują dużo mocy procesora, jakby on spokojnie to łyka bez żadnego problemu, nie?
To prawda i przede wszystkim wydaje mi się, jestem pewien, że Apple zaczęło od procesora de facto takiego, który byli w stanie po prostu zrobić na początek. Mhm. To jest moim zdaniem liźnięciem tego, co będzie potrafił zrobić Apple ze swoimi procesorami i sam fakt, że oni mają w planie 32-rdzeniowe procesory.
No właśnie w tym artykule,
dzisiaj jest szokujące, ale jest szokujące, już zaraz cię dopuszczę do głosu, Paweł. To jest szokujące dlatego, że my przez ostatnie kilkadziesiąt lat żyliśmy w świecie komputerowym stworzonym przez Intela. I ten świat ma pewne ograniczenia, szczególnie jeżeli chodzi o użycie rdzeni. Dlatego szokujące jest dla nas to, żeby mieć procesor, który ma 32 rdzenie, ale to nie jest szokujące dla świata, do którego Apple wkracza, czyli świat procesorów zaprojektowanych z architekturą ARM. Bo nawet dzisiaj jesteś w stanie kupić procesor, to się chyba nazywa Ampera, armowy do serwerowych serwerów, który ma 128 rdzeni.
Mhm. No właśnie Apple podobno w 2022 roku mają wypuścić 128-korowy procesor. Do tego oni też oprócz tego, że 32-rdzeniowe procesory, to 30 i 16-2-rdzeniowa grafika.
Tak. No tu akurat będzie połączenie, bo jeżeli mówię na przykład o procesorze serwerowym, to w takim procesorze jest potrzeba na dużą liczbę rdzeni, które nie muszą być specjalnie mocne, dlatego że możemy sobie wyobrazić taką uproszczoną sytuację, że jest na przykład, nie wiem, tysiące użytkowników potrzebują jakieś dane i oni potrzebują ich na raz. I samo dostarczenie im tych danych nie jest procesem trudnym dla procesora, jest prostym, ale jeżeli tego jest bardzo dużo, to dobrze jest mieć dużo rdzeni, które może nie są jakoś super mocne, ale równolegle potrafią dostarczać te dane. Więc jeżeli masz procesor, który ma 128 rdzeni, no to on się idealnie nadaje do zastosowań serwerowych, bo jego use case potrzebuje dużej skalowalności. W przeciwieństwie do na przykład takiego codziennego użytkowania, tak jak na przykład siedzisz przy kompie i przeglądasz Facebooka, czy pracujesz na doksach. I fakt, że są to procesory ARMowe, pozwala osiągać właśnie liczby rdzeni, które no, dla Intela po pierwsze są technicznie raczej niewykonalne, a po drugie niespecjalnie robić z tego użytek. Wsadzisz 128-rdzeniowy procesor, dajmy na to, żeby taki powstał do komputera i nie będziesz miał z tego użytku. Rzadko kiedy to, co mamy na komputerach, potrafi użyć 8 rdzeni. Mhm.
No tak, no to
M1 to zmienia. ARMowe procesory to zmieniają, dlatego że ich utylizacja mocy i rozdział, o czym zaraz powiem, mam nadzieję, w tym podcaście, pozwala na to, żeby tych rdzeni było dużo, żeby one faktycznie były używane.
Aha, nice. A czy jesteś w stanie tak naprawdę jak 5-latkowi wytłumaczyć, co to znaczy, że jest w architekturze ARM?
Jasne. To może najpierw cofnijmy się do dwóch najgorętszych słów w tym roku związanych z architekturą. Architektura typu CISC i RISC to są dwie jakby fundamentalne sposoby myślenia o tym, jak działa procesor. CISC powstał wcześniej, jest wymysłem po części intelowskim i on ze względu na ówczesne ograniczenia w tym, jak były projektowane komputery, technologiczne ograniczenia dosłownie, podchodził do tego, jakie instrukcje jest w stanie wykonywać procesor w sposób bardziej kompleksowy. Stąd jego nazwa, to jest Complex Instruction Set Computer. I to powoduje, następstwem tego jest to, że ten procesor potrafi wykonywać, rozumieć instrukcje złożone, takie, które wykonują wiele rzeczy w jednej instrukcji. Na przykład procesor generalnie raczej wykonuje proste zadania typu pobierz dane, dodaj dane, wsadź je do pamięci, przesuń, pomnóż itd. Procesor intelowski ma wsparcie do instrukcji, które potrafią w jednej instrukcji opisywać wiele, czyli na przykład masz jedną instrukcję, która pobierze dane, doda je i wsadzi je gdzieś w pamięci. RISC z RISC-owej architektury, którą ARM jest jedną z nich, ma trochę inny pomysł na to. Ten pomysł sprowadza się do tego, żeby ograniczyć złożoność instrukcji, które wykonuje taki procesor, do absolutnego minimum. I żeby mechanizm, który dekoduje kod programów, których my używamy, tak zwany kompilator, dobrze napisany kompilator sam rozbijał takie zadania na takie naprawdę proste zadania. Więc dla riskowego procesora dużo bardziej logiczne jest to, żeby takie złożone działanie typu właśnie pobierz dane, dodaj dane, zapisz dane, podzielić na bloczki typu jednym bloczkiem jest pobierz dane, jednym bloczkiem jest dodaj dane i osobnym bloczkiem jest zapisz dane. I to jest główna różnica. I teraz ARM powstał w oparciu o takie riskowe instrukcje. I to rzutuje na sposób, w jaki jest budowany procesor już tak fizycznie, w krzemie. Mhm. I najprostszym przykładem można powiedzieć, że moc procesora bierze się z tego, jak dużo instrukcji jest w stanie wykonać w ciągu jednego cyklu. Mhm. Jednego cyklu, czyli jednego razu, kiedy impuls elektryczny przechodzi przez procesor. I ARM i riskowe maszyny, w tym M1, jest bardzo dobry w zoptymalizowaniu i zrównolegleniu tego, żeby w ciągu jednego cyklu wykonać mnóstwo obliczeń. Dlatego jest określana to architektura jako super wide, ponieważ jest bardzo szeroka i potrafi bardzo dużo wykonywać obliczeń jednocześnie. I ślady tego sięgają aż tak daleko jak do iPhone'ów 5S, kiedy wszyscy byli pod wrażeniem, że ten mały telefon potrafi wykonywać równolegle nie wiem, tyle instrukcji, co desktop class Intel w tamtym czasie. Więc to jest jego największa zaleta i też w pewien sposób bardziej nowoczesne myślenie o tym, jak powinien działać procesor. I też, żeby było to jasne, pomysł riskowych architektur to jest lata 80., więc to też ma już naprawdę dużo czasu ze sobą. Jednak różne uwarunkowania, w tym rynkowe, słynne konsorcjum, jakby Intel nieoficjalne, spowodowało, że przez lata wszyscy trzymali się jednak architektur intelowskich i dopiero Apple tak naprawdę wprowadza armowe urządzenia z powrotem do naszych domów, tak? Co prawda jest to drugie podejście, bo już raz z tego numeru zrezygnowali, tak? Słynne Maci na procesorach G, które sami współprojektowali w ramach konsorcjum PowerPC, to też były procesory riskowe. No ale wtedy z różnych powodów musieli zrezygnować, głównie zacofania technologicznego względem Intela, ponieważ Intel bardzo dużo pieniędzy, które zarabiał w tamtym czasie, będąc no, monopolistą na rynku komputerów osobistych, pakował w R&D i po prostu technologicznie, fizycznie potrafił zbudować lepsze procesory o niższym procesie technologicznym, przez co na przykład były dużo bardziej energooszczędne i tak dalej. Ale to wszystko powoli zaczęło się zmieniać w momencie premiery iPhone'a.
I to jest w ogóle ciekawe, że na dzisiaj sytuacja jest taka, że faktycznie Intel został z tyłu. I to tak poważnie. W sensie mam tak, wiesz, oczywiście patrzę na to jako zwykły użytkownik komputerów osobistych, ale to, że pojawił się M1, no chyba wszystkich w ogóle zaskoczyło w taki sposób, że można aż tak daleko pójść, nie?
Tak, to prawda. I to jest najbardziej szokujące dla nas, tak, tech geeków i dla ludzi, którzy się interesują tą sprawą, ponieważ tak naprawdę nie mieliśmy, powiedzmy, przez ostatnie 20 lat możliwości zobaczyć, jaki jest potencjał tej architektury w urządzeniach, które trzymamy w domu. Zresztą nawet konsole przeszły swoją drogę też przez chwilę. Były to procesory typu PowerPC w PlayStation 3 i w Xboxie 360. To też były procesory riskowe PowerPC i one też zmieniły swoją architekturę na Intela. Mhm. I teraz Apple wchodzi i pokazuje, że patrzcie, co można zrobić, jeżeli kontroluje się cały stack od dołu do samej góry. Nie? To jest bold move, ale szczerze powiedziawszy, no, biorąc pod uwagę, jaką wydajność osiąga M1, szczerze powiedziawszy, będę zaskoczony, jeżeli świat nie stwierdzi, że to jest przyszłość.
Czyli co, myślisz, że Intel przeskoczy na ARMA, w sensie, że zrobi jakąś oddzielną linię swoich też procesorów, które będą ARMowe?
On już kiedyś miał. Aha. Intel, i nawet nie wiem, czy dalej nie pamiętam, ale był moment, w którym Intel przejął fabrykę, w której kupił po prostu fabrykę, w której mógł produkować procesory typu ARM, ale to się chyba nigdy nie udało. Nazwa była coś na M, ale to już ci teraz nie powiem.
Ja w ogóle najzabawniejsze jest tylko to, że taki zrobię szybki follow-up do tego odcinka, w którym nazwaliśmy w czerwcu, że ja pamiętam, że w czerwcu zamykaliśmy nasz odcinek troszeczkę taką rozmową w kontekście tego, ja cię zapytałem, czy ja chcę kupić komputer z procesorem M1, no nie? I ty mi powiedziałeś wtedy, że no prawdopodobnie tak, że to będzie, że myślisz, że to będzie miało sens, że to jest, że jeśli dowiozą nas na to, co pokazali, to że faktycznie będzie tak, że może nie w tym roku, ale za 2 lata, za 3 lata, jak będę zmieniał komputer, to faktycznie nie. Powiem ci tak, fast forward do grudnia, żałuję, że mam ten komputer, który jest nowy, no nie? Bo totalnie wszedłbym po prostu, tak samo jak to do naszego odcinka, balls deep w M1, bo z perspektywy mojej jako użytkownika, oczywiście ja, to co mówisz, to jest oczywiście fascynujące, ale z perspektywy mojej jako użytkownika mam tak, odpalanie aplikacji z iPhone'a, yep, te same rzeczy związane z bezpieczeństwem, Secure Enclave i tak dalej, tak, a do tego mam wysoką wydajność i nawet przy pasywnym chłodzeniu na MacBooku Air oraz większość aplikacji, z których korzystam, które są zbudowane na intelowskie procesory od Maca, po prostu śmiga tak samo lub lepiej.
Wiem. I nie pozostaje mi nic innego, jak podpisać się i w pewien sposób podejść sceptycznie do mojego sceptycyzmu z czerwca, bo nawet jako osoba, która potrzebuje tam narzędzi deweloperskich do tworzenia aplikacji, ja w pewnym momencie, na początku myślałem, że okej, no fajnie, następną iterację kupię, ale patrząc na to, jak dużo szybciej wszystko, absolutnie wszystko działa na M1, co jest mi potrzebne do pracy, jedyne co mnie powstrzymuje, to tylko pewność tego, że wszystkie narzędzia, które potrzebuję do pracy nad aktualnie projektem, który rozwijam, będą działać. To są też narzędzia typu, nie wiem, Homebrew i tak dalej, czy tam Cocoa Podsy. Jeżeli się upewnię, że jestem w stanie to robić, dla mnie jakiekolwiek zwlekanie jest bezcelowe.
Paralels jeszcze, żeby działały. To dla mnie jest na przykład, bo ja no... W sensie, bo ja mam ten problem, że w pracy mam zawsze odpalone paralelsy i Windowsa jakby sobie go cały czas wirtualizuję gdzieś, bo silnik, nad którym jakby pracujemy, czy na którym pracujemy, jest Windows On, nie? Więc jakby muszę... No i to jest rzecz, która mnie tak powstrzymuje po prostu, bo ja bym nawet stwierdził, okej, dobra, fajny komputer, ale ja bym sobie M1 strzelił, no nie? Jakby bym z nią chętnie gdzieś wyjechał i tak dalej i mógł nawet pracować, no ale na razie Windowsa jeszcze de facto nie odpalę.
Wiesz co, były już jakieś tam próby.
Nie no
sam,
nie jesteś w stanie to zrobić, tak. Ale to może być pierdliwie technicznie zadanie. Ale generalnie jest to wykonalne, absolutnie widziałem, że faktycznie jest uruchomiony Windows 10 wirtualizowany i to przez chyba dwie warstwy.
Przez rozetę plus kolejne
tak,
coś jeszcze.
Tak. Także i sam fakt, że jest to w stanie udźwignąć procesor, który no on tak naprawdę... Jakby tak mocno zmrużyć oczy, to mógłby być procesor iPadowy, bo ktoś zmierzył, i nie wiem, czy to nie gadałem z Wojtkiem Petrusiewiczem z iMacu, i on mi powiedział, że ktoś zmierzył i pod pełnym obciążeniem MacBook Air wcina 28 watów.
Czyli tyle samo co iPad Pro?
No, tyle samo co sam procesor w MacBookach 13 intelowskich. No, jesteś w stanie utrzymywać pełny jego performance
z ładowarki USB.
Tak, z ładowarki do iPada. No, a też z powerbanka. No.
I to właśnie przy pełnym obciążeniu, nie? Właśnie to tak, jest to.
To jest najbardziej szokujące, bo utylizacja mocy, takiej po prostu zwyczajnej mocy elektrycznej do tego, jaki jest output mocy obliczeniowej, jest absolutnie nieporównywalny do niczego innego. Tak naprawdę aktualnie wiemy tylko, że AMD w architekturze Zen 3 jest w stanie rywalizować z chłodzonym M1. Tylko, że on jest taktowany znacznie wyżej i dużo więcej pobiera prądu i dużo
Zen
więcej ciepła emituje.
To są te procesory, które są w Zen 3, w konsolach. W Xboxu jest chyba Zen 3, czy Zen 2 jest. Trójka jest chyba. W Xboxu nowym jest chyba trójka i w PS5 też jest trójka.
Ja mam, mam w ręku właśnie Ryzena 7 3800X, ale on jest chyba Zen 2. 2. Tak. On jest Zen 2, bo to jest jakby... Nie ten najnowszy, no, ale no...
Czekam, to co mnie na przykład bardzo ciekawi i na co teraz trochę czekam, to jest, ja bym bardzo chciał, żeby teraz ruszyło troszeczkę Apple Gaming w jakikolwiek sposób, bo chodzi mi o to, że de facto kupienie sobie teraz komputera z M1 starcza dosłownie do zrobienia wszystkiego, z czego taki normalny, szary człowiek potrzebuje do pracy, tak? Nawet inaczej, jak ja kupiłbym MacBooka Air, to zrobię wszystko, co potrzebuję do pracy, poza tą wirtualizacją. To jest ten jeden asterisk w tym momencie, nie?
A nawet więcej prawdopodobnie, bo wiesz, jakby... Znaczy na tej, na 16 oczywiście, że zmontujesz wideo i tak dalej, jakby tutaj nie ma żadnego problemu, ale prawdopodobnie nie, no ja na tym M1 byś zrobił szybciej, nie?
Tak, no tak, ale jest cały czas ten temat grania, no nie, jakby, to, bo jakby dalej jest tak, że jeśli chcesz grać, to musisz albo kupić konsolę, albo kupić peceta. I ja trochę tak patrzę, wiesz, no jakby, czy M1 ma wsparcie dla external GPUs? Czy to jest rzecz, która
podobno nie.
Nie ma? Nie, nie działa.
Czy to będzie w ogóle coś takiego wspierane? Czy GPU, które będzie w M2 albo M1 w ogóle już teraz jest, czy to jest coś, co według tego, co pokazywali na konferencji, to tak, ale czy to może być gaming Mac soon? Czy to jest w ogóle płonna nadzieja?
Moim zdaniem technologicznie jak najbardziej byliby w stanie stworzyć procesor, który by dźwignął większość współczesnych gier bez jakimś tam większych problemów. Zresztą były nawet próby uruchomienia, i to z sukcesem, Shadow of the Tomb Raider przez Rosetę. I jeszcze ktoś uruchamiał jeszcze jakąś grę przez jeszcze jedną warstwę i jeszcze to na Rosecie i to dalej działało. I to działało w sposób wystarczający. Widziałem League of Legends w 60 FPS-ach na MacBooku Pro, więc...
Nice.
Technicznie to jest jak najbardziej wykonane, ale pytanie po prostu, czy Apple jakby połakomi się na ten ruch. Moim zdaniem jeszcze nie, Głównie dlatego, że pewnie najpierw chce rozpieścić swoich użytkowników komputerów, potem prosów. Prosi prawdopodobnie będą musieli podjąć decyzję na zasadzie, czy bardziej chcę mieć szybki, cichy sprzęt, który po prostu gniecie jakiekolwiek maszyny Windowsowe o podobnych gabarytach, czy wolę mieć modularność. Nie? No bo w przypadku M1 modularność przestaje istnieć. Nie dołożysz tam RAMu, kupujesz po prostu konfigurację, która ma ci starczyć. I Apple mówi, ok, ale masz tyle mocy, że będziesz miał górką. I to może być całkowita zmiana do tego, jak profesjonaliści, youtuberzy, fotografowie będą wybierać komputery, bo zakładam, że wielu z nich stwierdzi, że modularność przy takiej mocy może być już mniej ważna, nie?
Znaczy wiesz, modularność w ogóle w świecie Maca jest bardzo takim, wiesz...
Zarezerwowana do bardzo drogiego Macu Pro.
Dokładnie, to wiesz, ja mam Maca Pro tego śmietniczek do dzisiaj i on sobie naprawdę spoko radzi, chociaż...
MacBook z M1 by go zjadł, stary, kurde, w przedbiegach, nosem znaczy, by go...
Szczerze mówiąc, wiesz, jak ja już byłem na stronie Apple.com i konfigurowałem sobie Maca Mini z M1 i jestem przekonany, żeby zjadł tego Maca Pro na śniadanie, ale tak sobie
tylko
pomyślałem, że...
do niego chyba tyle, ile masz, nie? Bo ty masz chyba 64
GB. Ja mam 64 RAM, teraz, bo kupiłem jakoś dodatkowy, wiesz, tańszy, nieoficjalny od Apple'a i to jest właśnie ten plus, że mogłem, nie? Jakby to jest bardzo rzadkie spotkanie z tym, że można coś kupić od third party producenta. Natomiast właśnie modularność zostaje tylko w Macu Pro de facto. Który jest ogromnym pudełkiem i jest naprawdę dla turbo profesjonalistów. Nie? Jakby nawet w najgorszej konfiguracji to jest naprawdę komputer no nie dla nas, nie ma co się oszukiwać. No, w ogóle to jest absurdalna moc. I teraz tak, czekamy na iMaki de facto, no bo jakby pokazali MacBooka Pro, pokazali Era, na pewno czekamy na iMaki z M czymś tam, bo zobaczymy, czy to będzie M1, czy będzie właśnie jakiś M1X, czy w ogóle jakaś profesjonalna wersja, ta, o której dzisiaj słyszymy, że prawdopodobnie się pojawi. No i teraz, jeżeli będzie M coś w iMacach, no to prawdopodobnie z modularnością jakąkolwiek już się pożegnamy na pewno. W sensie, zapomnimy o dokładaniu RAMu. No nie ma co.
No nie jest to fizycznie możliwe, ponieważ RAM jest częścią... Tak naprawdę M1 nie jest procesorem, to jest coś, co nazywamy SoC. Tak.
Że więc tam jest wszystko
cały
w jednym...
stack technologiczny. Tak,
tak. Zresztą to, że one są tak blisko siebie i są tak zespolone, też ma swoje właśnie benefity, nie? Że jakby tam komunikacja między tymi wszystkimi modułami jest po prostu no, błyskawiczna.
Jest przede wszystkim dużo szybsza, no i fakt, że RAM jest współdzielony, tak autentycznie współdzielony między procesorem a jednostką graficzną, to jest duża zaleta, ona jest nieosiągalna na klasycznych komputerach, nie? Po prostu...
Dlatego jest napisane, że to jest zunifikowany RAM?
Tak, to jest... tak, to dokładnie to znaczy. Nawet mogę to szybko omówić. Zunifikowany RAM w przypadku M1 oznacza tyle, że jeżeli procesor przerabia jakąś porcję danych i w pewnym momencie GPU stwierdzi, że potrzebuje tej porcji danych, to procesor tylko wskazuje jej miejsce, gdzie te dane zostawił. Do tej pory w komputerach było tak, że te dane musiały być kopiowane i to zajmowało bardzo dużo czasu.
Bo... No tak, bo to może być bardzo dużo danych też, nie?
Tak, no generalnie GPU powiedzmy, że pracuje na dużo większych danych niż CPU. Co do zasady to są rzędy wielkości większe. I to jest bardzo duże ograniczenie overloadu, ponieważ przerzucanie danych między GPU a CPU było zawsze dosyć potężnym obciążeniem. I to było na przykład jedno z obciążeń, które rozwiązywało PS4 w swojej architekturze w sposób może nie tyle nowatorski, co na taką skalę było to zastosowanie dosyć nietypowe, bo po prostu tam też jeszcze inaczej Sony podeszło do problemu. Z tego co pamiętam, po prostu stworzyło bardzo szeroką szynę pamięci między procesorem a GPU i po prostu postawiło na to, żeby te dane były dużo szybciej się ładowały między jednym a drugim. Nie? Ale też to w pewien sposób było zunifikowane. W przypadku M1, tak jak mówię, wystarczy, że procesor wskaże adres, pod którym GPU może sobie wziąć dane i vice versa, co no, przyspiesza jakąkolwiek pracę na dużych danych. I to nie tylko dotyczy GPU i CPU, bo to dotyczy też silnika od akceleracji sieci neuronowych, tak. Czyli
to jest właściwie trochę nowość w takim sensie. No wiadomo, że mieliśmy to w iPhone'ach już od X.
To jest nowość w komputerach, tak?
Ale właśnie, to jest nowość w komputerach i jakby do tej pory no, były jakieś tam pierwsze próby, niektóre aplikacje na przykład korzystały z tego silnika Neural Engine, który jakby był częścią systemu, ale nie był jeszcze częścią procesora de facto, wiesz, jakby to, te obliczenia były robione po prostu na intelowskich prockach, na przykład Pixelmator ma taki ML, tam jakiś tak, tam super AI do obrabiania zdjęć i poprawiania ich w locie i efekty tego są no, całkiem niezłe, muszę powiedzieć. Ale właśnie no, korzysta to po prostu z tego, co masz na komputerze, a w M1 to jest po prostu część procesora, jest oddzielone normalnie rdzenie dla tego silnika, więc ewidentnie to też pokazuje, że ten świat sieci neuronowych, które, no wiesz, no my słyszymy o tym tak bardziej jak science fiction trochę, nie? Ale to musi być coś bardzo ważnego i to musi być bardzo ważna część i systemu i właśnie aplikacji, które będziemy mieć instalowane na kompie. Wiesz, pewnie w większości przypadków nawet nie będziemy wiedzieć, że to jest używane, nie? To też jest śmieszne.
Dokładnie, to jest jak w Photoshopie. Niektóre funkcje Photoshopa po prostu korzystają z jakiejś formy AI do wymazywania rzeczy, do powiększania. Tak naprawdę do czego może być użyta sztuczna inteligencja, tak sieci neuronowe ogranicza tylko wyobraźnia. Prawdopodobnie w ciągu najbliższych 10 lat bardzo duża część narzędzi, z których korzystamy, będzie robiła rzeczy, które 10 lat temu były absolutnie nie do pomyślenia.
Będzie rozumiała content, który edytujemy tak naprawdę, nie? I to wtedy jakby rozumienie contentu i tego, nad czym pracuję, co robię, to jest rzecz, która może totalnie zmienić w ogóle jakby pracę nad tym, nie?
No, upscaling na przykład, czy odszumianie. To są takie najprostsze rzeczy, które przychodzą mi do głowy, które już tak naprawdę istnieją w tych narzędziach. Nie? Potem deepfake'i, nie wiem, modulowanie swojego głosu tak, żeby brzmiał jak ktoś zupełnie inny i tak dalej. No, niesamowite. Zresztą sam ray tracing opiera się, ten ray tracing, który znamy z konsol czy z GeForce'a, no on się opiera na sieciach neuronowych, na sztucznej inteligencji, ponieważ liczenie tego wszystkiego, tak jak Pan Bóg przykazał, jest strasznie obciążające, ale jesteś w stanie wyuczyć sieć neuronową tak, żeby ograniczyć te obliczenia, jak Pan Bóg przekazał, a resztę jakby dogenerować w uproszczeniu, dorenderować na podstawie wyuczonej sieci neuronowej.
To ja mam taki malutki wtrend tylko, zupełnie w ogóle niezwiązany z procesorami, ale akurat z siecią neuronową. Bardzo ciekawy tekst przeczytałem. Natomiast gościu założył konto na Instagramie i opisuje historię, w jaki sposób je zautomatyzował. I to jest konto, które pobiera zdjęcia z innych kont na Insta, wrzuca na swoje, oczywiście wpisuje w opisie, kto jest autorem zdjęcia i tak dalej. No i tam jakieś ma ileś tam przygotowanych bardzo takich opisów, bardzo niekoniecznie oddających to, co jest faktycznie na zdjęciu, ale takich ogólnych, wiesz, no hej, czy wiecie, gdzie to jest w Nowym Jorku na przykład, bo w ogóle konto na Insta jest...
To jest ten pan, co za darmo jadał na tych, bo zrobił
dokładnie
siebie,
o to chodzi. I to jest ziomek, który...
influencera gastronomicznego.
Zrobił sobie influencera, no właściwie wiesz, takiego miastowego bym powiedział, ale faktycznie jest tam taki element uczenia systemu, bo on napisał sobie program, który decyduje, jakie zdjęcia wrzucić na ten konkretny jego Instagram i on nauczył ten program sam wybierając zdjęcia, czyli miał tam chyba nie wiem, 30 czy więcej zdjęć i wybierał. To mi się podoba, to mi się nie podoba, to mi się podoba, to mi się nie podoba. I jakby algorytm, który napisał, zebrał wszystkie dane na temat tych zdjęć i te, które mu się podobały, jakby te dane wybrał, wiesz, i na podstawie tych właśnie danych, wszystkich metadanych tego zdjęcia, wybierał kolejne, które będą już na to konto wrzucane. Niesamowita historia, naprawdę polecam. Podrzucę linka, będzie w opisie, ale to tak jakby ociera się troszeczkę o ten temat, więc dlatego podrzucam.
Jezu, ja chyba znalazłem jakieś takie konto właśnie sztucznej inteligencji, to nie jest prawdziwa dziewczyna tutaj na tych zdjęciach. Czuję się oszukany dość intensywnie w tym momencie. Nie wiem właściwie, nie wiem jak się z tym czuję tak naprawdę.
A to już jest w ogóle, to ci tacy influencerzy cyfrowi, że tak powiem, to też jest zupełnie inny temat, nie?
Co to w ogóle jest? Naprawdę.
No dobrze, ale wracamy do M1 i, jakby zastanawiam się, wiesz, jakby co to oznacza dla takich ludzi jak ty, w takim sensie, że jesteś deweloperem, robisz dużo rzeczy wymagających dla kompa i jakby nie wiem, co jeszcze cię powstrzymuje przed zakupem, ale może po prostu
nie jestem
budżet.
Jeszcze, tak jak mówię, nie. Tak jakby
nie jesteś pewien, czy wszystko działa.
Tak, czy wszystkie narzędzia, których będę korzystał, działają. Nie? Przede wszystkim chodzi o narzędzia stricte związane z budowaniem aplikacji, bo nie wszystko to jest, nie wszystko, z czego korzystamy na co dzień, jest autorskie Apple'a. Bardzo jest dużo open source'owych i tak dalej i można się zagalopować.
No właśnie to jest też ciekawe, że te komputery, my zresztą z Orzechem przy rozmowie na temat M1, ja tam podrzuciłem taki fajny link, gdzie można sprawdzić w miarę popularne aplikacje posegregowane na odpowiednie kategorie, w zależności od tego, co robisz na komputerze, czy jesteś, wiesz, robisz wideo, czy robisz audio, czy właśnie jesteś deweloperem, no to była lista wspierania lub niewspierania M1 i też takiego natywnego versus ewentualnie przez rozetę albo w ogóle niewspierania. I czy jesteś w stanie coś o tym powiedzieć? W takim sensie, dlaczego jakby są niektóre aplikacje, które po prostu nie wspierają na przykład M1, nie?
No to jakby cofamy się do tej rozmowy odnośnie samego procesora i tego, w jaki sposób on rozumie, co się do niego mówi. Jak zapewne wiecie, program skompilowany na Intela, puszczony po prostu na procesorze ARMowym, w tym wypadku M1, nie będzie działał. On po prostu nie będzie rozumiał, co do niego się mówi. On nie będzie rozumiał instrukcji, jakie się do niego mówi. Po to jest Rosetta, żeby przetłumaczyć dosłownie w momencie odpalenia aplikacji jak najwięcej, zazwyczaj wszystkie instrukcje, tak żeby rozumiał procesor ARMowy. Czasami dane narzędzia korzystają z bardzo specyficznych instrukcji, które mogą być zrozumiane tylko przez procesor Intelowy.
Czyli nie da się ich na przykład podzielić na te takie najmniejsze elementy, o których mówiłeś wcześniej, tak? Czy nie do końca?
Nawet nie, bo to, co teraz mówimy, wydarza się jeszcze poziom wyżej.
Okay.
I jeżeli one się odwołują do jakichś specyficznych rzeczy, które są dla Intela i nie było dla nich wsparcia przy rozecie, no to muszą czekać na dosłownie zrekompilowanie. Bo to, co Apple udostępnia za to teraz, to jest możliwość wzięcia swojego kodu, jakiegoś programu i zrekompilowania go na M1 i to pewnie wymaga, zależy od złożoności, od tego, jak bardzo niskopoziomowo został zaprogramowany program, jakiejś tam pracy nad tym. I teraz będzie paręnaście miesięcy powolnego tłumaczenia i rekompilacji takich programów, żeby one po prostu działały dobrze. Sam fakt, że taki Lightroom czy Photoshop działają przez Rosetta, jest bardzo obiecujący, bo to oznacza, że Rosetta działa naprawdę bardzo dobrze i ogarnia
na skomplikowanych rzeczach, nie? Bo jakby Photoshop czy Lightroom to jednak są dość duże programy, które robią dość skomplikowane rzeczy.
To prawda. I no i to w sumie jakby to zamyka kwestię. Niektóre programy, niektóre takie bardzo małe jakieś biblioteki, które są używane niskopoziomowo, no to one powinny być zrekompilowane przy użyciu kompilatora, który potrafi stworzyć tak zwaną binarkę na M1. No ale jest bardzo obiecujące naprawdę. Część narzędzi konsolowych też po prostu działa przez Rosetta jak Homebrew, więc no. Uważam, że jesteśmy na bardzo dobrym tropie.
Super.
Czyli jak...
No, mów Orzech.
Dobra, bo ja chciałem zapytać teraz, jak parę osób chciało kupić jakieś teraz komputery, to ja już jakoś tak automatycznie polecałem M1 jako the new default, nie? Trochę tak, że to jest rzecz, w którą powinniście pójść, szczególnie, że to są de facto najtańsze MacBooki i tak dalej, szczególnie przy erach, nie? Tylko czy to jest tak, że oni powinni je kupić dlatego, że to są najtańsze MacBooki, to jest dobre wejście w ekosystem, czy to oni powinni je konkretnie kupić dlatego, że to jest, że M1 jest po prostu lata świetne, czy po prostu jest lepsze niż to, co można kupić versus wersja intelowska właśnie. No bo na przykład MacBooka Pro, czy MacBooka Air chyba już nie, ale MacBooka Pro na pewno da się kupić w wersji też z Intelem, no nie? Szczególnie takie prawie, że podstawowe wersje. To oni powinni kupować M1? Czy powinniśmy teraz zacząć kupować M1? Czy to jest tak, że nadal powinniśmy jednak kupować Intele, bo przez jakiś czas będą w cudzysłowie lepsze?
Być może będzie to odważne stwierdzenie. Uważam, że 95 albo 98% osób, które chce kupić Maca, nie powinno się już zastanawiać nad Intelem. Procesor Intela jest... Nie ma sensu udawać, że tak nie jest. Technologicznie jest zacofane wobec M1. Nawet nie chodzi o to, że to jest nowa architektura. No nie do końca nowa, bo ma 30 lat. Co prawda 20 lat mniej niż intelowska, ale znaczy więcej, bo mamy 2020 rok, no to 30 z hakiem. Po prostu one są technologicznie lepsze, najzwyczajniej w świecie i sam experience korzystania z takiego MacBooka będzie dużo lepszy. Przede wszystkim komfort pracy. Fakt, że one się nie grzeją, to jest pochodna nie tylko tego, że one są szybsze i jakby te same działania wykonują znacznie sprawniej, przez co mniej czasu procesor spędza w obciążeniu, ale to też się łączy z procesem technologicznym, tak? To rzecz, o której rozmawialiśmy dużo w czerwcu. Mhm. Procesory M1 to są procesory, które są w 5 nanometrach zrobione. Intelowskie procesory, które są wsadzane do MacBooków, one chyba są w 10. To jest zdecydowana różnica. Tak, proces technologiczny to jest jakby... W dużym uproszczeniu fizycznie grubość pojedynczego tranzystora. Im są grubsze, czyli 10 nanometrów jest grubsze od 5 nanometrów, tym więcej potrzebujesz energii elektrycznej, żeby zmienić stan tranzystora, ergo najbardziej podstawowy mechanizm, który pozwala procesorowi działać. Więc jeżeli potrzebujesz mniej energii do zmiany stanu tranzystora, to po pierwsze pobiera mniej energii, a po drugie mniej energii ucieka jako ciepło, bo po prostu jest im niedostarczany procesora. No tak. Przez co nie musisz go chłodzić. Dlatego MacBook Air, nie mając chłodzenia, świetnie sobie radzi, bo samo oddawanie ciepła przez obudowę jest wystarczające, żeby go wychłodzić do większości zadań. I też jest to pochodna tego, jak zoptymalizowany jest M1 pod to, czego się wymaga od przeciętnego, czego użytkownik wymaga od przeciętnego komputera.
Oni mają tam jakiś kompilator czy dekompilator JavaScriptu wbudowany w tym. W sensie, tak, że jest, on specjalnie jest... w ogóle... To przeczytałem, widziałem jakiś wątek na Twitterze, to było szalone, tak, że tak. Oni...
Też widziałem i to jest w pewien sposób geniusz Apple'a, że oni przysiedli do sprawy M1 i pomyśleli tak, okej, co użytkownicy robią w naszych komputerach? No i jakby jesteśmy w stanie się w trójkę zgodzić, że znakomitą część czasu ludzie siedzą w przeglądarkach. Korzystają z łobowych apek, korzystają z apek, które śmigają w elektronie. Generalnie raczej przez większość czasu nasz procesor użera się z JavaScriptem, który jest ciężką rzeczą dla procesora, więc Apple stwierdziło, że okej, w pewien sposób dostosujemy M1, żeby sobie z JavaScriptem radził dużo lepiej. Stąd w benchmarkach JavaScriptowych po prostu M1 wysadza z butów.
Niesamowite to jest.
Nawet w podobny sposób poradzili sobie, dlaczego kompilacja przez Rosetę działa tak bardzo dobrze, dużo lepiej niż emulacja Microsoftu. Dlatego, że Apple przysiadł i zobaczył, czego mniej więcej będzie potrzebował procesor, żeby dobrze obsłużyć przetłumaczone instrukcje z Intela i po prostu część procesora jest zaprojektowana tak, żeby on sobie z tym radził lepiej.
To jest naprawdę, znaczy ja w ogóle nie wiedziałem, że to jest aż tak, nie? W sensie, że jakby, bo wiadomo, że do nas docierają jakieś tam podstawowe rzeczy, ale nie wiedziałem, że jest na przykład właśnie ten JavaScript wpięty w procek. To jest w ogóle jakiś totalny kosmos.
Też widziałem, jakby zoptymalizowany pod to działanie. W przypadku przystosowywania tam do działania z intelowskich programów, to chyba chodziło głównie o pamięć, nie? Po prostu... Znaczy po prostu, no to nie jest po prostu, ale w pewien sposób Apple dostosowało swój, oszukując trochę sprawę, dostosowało swój procesor do tego, żeby kod po translacji intelowski działał szybko.
Amazing, czyli amazing.
Czyli dlatego jest tak, że czasami te na Rosetcie po prostu działają nawet szybciej niż na intelowskich tych.
Tak, dokładnie. Ja to też jakby jest pochodna tego, jaką mocą to dysponuje, ale też paroma cwanymi trikami, które Apple zastosowało. Nie?
Czy to jest tak, że teraz właściwie skoro Apple to zrobiło, to możemy spodziewać się, że cała reszta osób też to pójdzie? Bo Windows miał swoje przygody z tym ARMem, chociażby ten Surface RT, no nie? Który był ARMowym tym i miał też Windows RT. Pojawiły się jakieś tam kolejne ich propozycje, chociaż raczej w żaden sposób niesensowne, powiedziałbym, no bo nie dostaliśmy tak naprawdę de facto żadnego produktu, który był, słuchajcie, to jest nasza nowa linia, to jest nasza nowa era komputerów.
Tak,
to
były zawsze traktowane jako coś ekstra, jakiś taki tak. Spróbujmy, nie? Tak. Nikt nie powiedział, że od teraz robimy tak.
Czy myślisz, że z perspektywy czysto procesorowej, czysto technologicznej to będzie tak, że można się spodziewać tego, że wszyscy w to pójdą? W sensie, że no wiadomo, że ciąg produkcji nowych urządzeń nie jest taki, że za rok zobaczymy większość urządzeń na ARMie, ale za 3 lata?
Czy pytasz mnie, czy świat myślisz, pójdzie, pójdzie w stronę ARM? No to jest...
Ja wiem, że to jest wróżenie z fusów i jakbyś znał odpowiedź na to pytanie...
Nie, wbrew pozorom staję się jak wytłumaczyć, bo ja znam odpowiedź na to pytanie. Znaczy jakby wytłumaczę, na czym polegają główne problemy. I z tego wyniknie odpowiedź. Przede wszystkim największym problemem w przejściu całego świata na ARM jest to, że największy producent procesorów, które są w komputerach osobistych, Intel, jego model biznesowy jest zupełnie inny niż model biznesowy ARMa. ARM mówi, my nie produkujemy procesorów. My zaprojektowaliśmy taką architekturę, możecie od nas kupić licencję na gotowy procesor i pójść sobie do odpowiedniej firmy, która wam go zrobi fizycznie. Możecie sobie, tak jak Apple, wziąć tylko set instrukcji i na tej bazie zaprojektować swój procesor i potem wysłać go do tej samej firmy, która wam go wyprodukuje. Intel i AMD działają inaczej. One mówią, my wam zaprojektujemy procesor, my wam go wyprodukujemy, a wy go od nas kupicie i wsadzicie na swoją płytę główną. Dlatego laptopy z intelowskimi procesorami nie mają takich rzeczy jak silniki neuronowe. Nie mają takich rzeczy jak specjalny chip, który odpowiada za, nie wiem, enkodowanie wideo. Mhm. Czyli jeden w ogóle z kluczowych czynników, przy których M1 wysadza z butów konkurencję. Po prostu sposób, w jaki Intel i AMD sprzedają swoje procesory, nie wspiera pomysłu tworzenia SoC. Niestety, bo jesteś takim Intelem i na przykład przychodzi do ciebie HP, który potrzebuje 3 rodzaje różnych laptopów. Każdy z nich to trochę czegoś innego. Musiałbyś de facto zaprojektować 3 osobne SoC dla takiej linii, takiej linii, takiej linii. Każdy z nich jest dosyć skomplikowany, każdy z nich by się różnił. Mało tego, przywiązałoby go do jednej płyty głównej. To jest zupełnie inny sposób rozumowania niż Apple. Apple po prostu przychodzi, mówi sobie, dobra, potrzebujemy laptopa takiego jak MacBook Air. No dobra, no to tutaj proszę... Tu będzie optymalizacja JavaScriptu, tutaj wrzucimy sobie enkodowanie wideo, bo możemy, bo już to mamy gotowe. To i tamto zamkniemy to na jednej płytce wielkości telefonu, wsadzimy w laptopa i już. Intel żyje z tego, że sprzedaje gotowe rozwiązania. Nie możesz sobie wziąć intelowskiej architektury i zaprojektować swojego własnego procesora. I to będzie największy problem i kluczowe moim zdaniem, kluczowy ruch będzie po stronie Microsoftu. Jeżeli Microsoft zobaczy, że zasadniczo traci sprzedaż na rzecz Maców, być może po pierwsze udostępni do szerokiej publiczności swojego armowego Windowsa, który teraz jest dostępny tylko jak developer seat, i to może spowodować, że Intel i AMD zdecydują się po prostu zmianę architektury i zaczęcie w ogóle zmiany swojego modelu biznesowego. Pytanie, jak dużo osób ucieknie od Windowsa po to, żeby korzystać z mocy oferowanej przez sprzęty Apple'a, i widać, że Apple zrobił swój własny high bet na to, że udostępniając tak zaawansowany technologicznie, tak wykraczający poza to, co my postrzegamy jako szybki procesor rozwiązanie, dużo ludzi się po prostu na to skusi. Stwierdzi, że okej, dobra, w sumie wszystko działa mi na tym MacBooku, czemu nie kupić sobie MacBooka Air za 5500 zł i mieć rewelacyjnie responsywny sprzęt.
W ogóle to jest ciekawe, to jest takie nowe otwarcie, bym powiedział, tej wojny, wiesz, tak, Windows tak. versus macOS, tak naprawdę.
Fajne określenie Risk Revenge, jako po prostu wielki powrót architektury, która już 2 razy próbowała podkopać Intela, ale niespecjalnie się to udało, i teraz faktycznie zalety tej architektury w dobrym opakowaniu, czyli w M1, okazują się być bardzo duże również dla komputerów użytkowych. Ale tak, to jest powrót do dyskusji, która się toczyła i w latach 80. i na początku lat 90. I w połowie lat 2000, kiedy Apple uciekało z architektury swojej PowerPC na Intel. Więc to jest fascynujące, bo de facto wracamy do momentu, w którym już byliśmy, tylko teraz rozłożenie sił jest zupełnie inne. Mhm. Teraz faktycznie ludzie patrzą i mówią, kurde, nie głupie te riskowe architektury. Nie? Też fajnie by było, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że sama architektura, że to jest RISC, że to jest ARM, to tak naprawdę niewiele znaczy. Kiedyś oglądałem takie slajdy AMD, gdzie na jednym slajdzie było pokazane, ile daje architektura i mikroarchitektura i to łącznie było takie 8%. Nie? 8% to taka zależność samej architektury, bo od tego, jak wydajny jest procesor, dużo bardziej ważniejsze był właśnie proces technologiczny, w którym Apple też przoduje. Przoduje delikatnie nad AMD, bo AMD chyba są w 7 nanometrach i na pewno nad Intelem. I też takie rzeczy jak właśnie użyte kompilatory, jeżeli one dobrze kompilują program tak, żeby go fajnie zrównoleglić na procesorze, to daje dużo więcej niż czasami fizyczne ulepszenie procesora. To, co warto zapamiętać, co jest najważniejsze w przypadku architektur riskowych, tych zredukowanych, a bardzo często jest to pomijane, bo przyczyna jest szukana gdzieś indziej, to jest coś, co się nazywa długość instrukcji. Długość instrukcji, tak w bardzo dużym uproszczeniu, jest kluczowa, dlatego że jeżeli jesteś w stanie zapełnić procesor dużą ilością instrukcji na raz, to jesteś w stanie.
Do mnie, tak?
Tak, jeżeli jesteś w stanie naprawdę zapchać go tymi instrukcjami, to on będzie działał szybko.
Jestem.
Jeżeli nie jesteś w stanie zapchać go szybko instrukcjami, on musi czekać na kolejne, to on nie będzie działał tak szybko.
No tak.
I to, co M1 robi fantastycznie, to jest to, że potrafi zapchać procesor bardzo optymalnie w czasie. Po prostu zapakuje go instrukcjami, dlatego że jest w stanie stworzyć dużo dekoderów. I teraz tak, dekoder zajmuje się tym, żeby wziąć instrukcje wysokopoziomowe i podzielić je na instrukcje, które rozumie procesor. Te takie małe bloszki, małe klocuszki. I teraz, a czego Apple może wsadzić 8 dekoderów, które są bardzo dobre w ładowaniu instrukcji w procesor, a na przykład czołowy procesor Apple'owy, Intel'owy może tylko 4. To jest kluczowe, to jest 2 razy więcej, to jest absolutnie niespotykane w rozwiązaniach Intel'owych, żeby było 8 dekoderów. Dlaczego? Dlatego, że RISC-owa architektura ma stały rozmiar instrukcji. Każda instrukcja jest tej samej długości, więc jak dekoder dostaje ciąg instrukcji, to po prostu ciacha je po jednej długości. Ciach, 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 ciach i do procesora. RISC-owa architektura, i to wracamy do dyskusji z początku naszego odcinka, ona ma różną długość instrukcji, bo są instrukcje naprawdę długie, tak jak te, które właśnie robią duże rzeczy na raz. I nawet jeśli one są relatywnie bardzo rzadko z nich korzystają kompilatory, to dekoder musi wspierać fakt, że instrukcje mają różną długość, ale on nie wie, która instrukcja ma jaką długość, więc robi brute force i tnie jak popadnie, licząc na to, że wyceluje, że to jest dobrze podzielone, i dużo instrukcji po prostu odpada, bo okazuje się, że dają złe wyniki. Dlatego Apple potrafi stworzyć 32-rdzeniowy procesor, będzie potrafił stworzyć 32-rdzeniowy procesor, który przede wszystkim będzie potrafiło zapchać, bo Apple teraz, mając taką technologię opartą o RISC-ową architekturę, jest w stanie dodać dużo więcej dekoderów, czyli de facto dużo lepiej korzysta z mocy, którą dostarcza procesor. I to jest kluczowa różnica między tymi architekturami i to jest punkt, od którego wszystko się zaczyna. Zapchany procesor instrukcjami działa dużo szybciej, bo po prostu na jednym cyklu z 4 dekoderów schodzą ci wszystkie instrukcje i dekoder cały czas ma nowe instrukcje, bo cały czas podaje nowe instrukcje, bo po prostu tnie sobie je w bardzo prosty sposób. Mhm. Nie masz tego overloadu.
I mądrego to dobrze posłuchać, Wojtek, nie w ogóle. Ja mam takie pytanie, panie Michale.
Tak jest, panie Pawle.
Dlaczego? My o tym rozmawialiśmy w podcaście, ale liczę, podejrzewam, że powiesz mi dużo, dużo fajniejszą odpowiedź niż my powiedzieliśmy. Dlaczego w MacBooku Air po całej wersji masz 7 procesorów graficznych, a w tej wersji delikatnie droższej 8?
Nie mam pojęcia. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia.
to dobrze. To my zrobiliśmy lepszą odpowiedź, tą jedną.
Jaka by się było?
Że prawdopodobnie przy tym procesie jest duża szansa, że na ileś chipów M1 będzie któryś, który nie będzie dawał 100% mocy, więc wyłączą jeden proces, wyłączą jeden rdzeń graficzny i będą mogli ten sam procesor bez jednego rdzenia graficznego dalej sprzedać mającego 100% mocy.
Szczerze powiedziawszy, nie wiem, ale mogę się zaraz dowiedzieć i zaraz powiedzieć.
No, tak gdzieś wyczytaliśmy, że faktycznie to jest już na poziomie fabryki, to jakby ja są segregowane.
Może opowiem żart.
Nie, ale podobno tak jest. Z żabą na głowie, okej.
No. I żaba mówi, i doktor mówi, kurwa, spaliłem.
Szybko poszło. Nie no, ale ja w ogóle tak w tak zwanym międzyczasie ja cały czas tak rozważam, nie? W sensie, że no ten Mac Pro, wiadomo, że Mac Mini już go zjada na ten moment, ale kurczę, czekam jeszcze. Jakby ja czekam na 2021 rok, prawdopodobnie na iMaci właśnie z M1 coś tam, bo trochę mnie kusi dobry ekran. Wiecie, to taka prosta sprawa, ale jednak iMac, który ma ekran 5K i to wszystko jest w jednym pudełku, bardzo, bardzo kusi i myślę, że to by była bardzo fajna maszyna do montażu. Natomiast to, że będzie wyposażona w jakąś tam iterację M procesora, no to ja już zacieram rączki. Tylko jestem właśnie ciekawy kosztów i to jest rzecz, o której jeszcze nie rozmawialiśmy, bo właściwie, kurczę, procesory, które są wiele razy szybsze de facto, one kosztowo pozostały mniej więcej na poziomie takim, jak sprzęty wyposażone w procesory Intela. No bo przecież MacBook Air, on nie jest jakoś dużo droższy, no, bo najtańsza wersja ile kosztuje? Sprawdźcie to. Orzech, ty jesteś dobry w
MacBook Air kosztuje 5199.
Okej, okay, a wcześniej, a Intelowski ile kosztował?
Tak samo.
No właśnie. Się zmieniło.
No, więc jakby to jest w ogóle zaskakujące, że jakby przy tej samej cenie jesteśmy, dostajemy sprzęt po prostu nieporównywalnie lepszy.
Myślę, że głównym powodem, dlaczego to jest ta sama cena, po pierwsze dlatego, że ludzie są przyzwyczajeni, że płacą $999 za MacBooka Air. Po drugie, nie ma absolutnie ani jednego dobrego powodu, dla którego Apple miałoby go sprzedawać taniej, ponieważ i tak w swojej klasie już nawet ten intelowski MacBook Air to było świetne urządzenie. Powiedzmy.
No dla wielu osób wystarczające. Tak, może wystarczające. W ten sposób. No.
Nie ma powodu, żeby sprzedawać go taniej. Nie ma powodu, żeby sprzedawać też go drożej, bo ludzie jakby, dlaczego mam płacić więcej?
No ale wiesz, mają argument w ręku de facto. No musisz zapłacić więcej, bo masz dużo szybszy procesor. Nie?
No dobra, ale czy użytkownicy MacBooka Air wykorzystają tak moc, żeby...
A to już jest inna sprawa, no rzeczywiście.
To takie pytanie, czy ja powinienem kupować MacBooka, który ma 8 GB pamięci RAM?
Moim zdaniem nie.
Okay.
Znaczy on by ci prawdopodobnie całkowicie wystarczył, bo też to jest kolejna sprawa, dlaczego pomimo na przykład mojego sceptycyzmu, że tam jest tylko 16 giga RAM w maksymalnej konfiguracji, że to może być za mało, okazało się, że to nie jest za mało. To jest mniej więcej pochodna tego, że po prostu RAM trochę inaczej działa w przypadku procesorów Apple'a, trochę lepiej i to nie jest bottleneck, o jakim myślałem, że będzie. Także, a naprawdę miałem na początku wątpliwości. Więc nie dlatego, że RAM, jedna prawda co do RAMu jest taka, nigdy za mało.
No to tak, to my też jesteśmy z tej rodziny, nigdy za mało.
Jesteś stary, nie ma nawet na czym się zastanawiać. Jeżeli ja na przykład pracuję tak, że ja mam 7 okien z Safari, w każdym po kilkanaście kart i nie ma powodu, dla którego miałbym oszczędzać na RAMie. Nie? Mniejsza ilość RAMu spowoduje tylko, że dużo częściej będzie on pumpowany na SSD i wrzucany z powrotem. Więcej RAMu to lepiej. 16 giga moim zdaniem. Prawdopodobnie na 8 byś pociągnął bez problemu, ale po co się ograniczać? Nie?
A to jest ciekawe w ogóle, bo ja miałem takie przemyślenie, że...
No mi Chrome zjada w tym momencie...
No? 2?
7 giga?
O Jezu.
Ale ja mam takie przemyślenie...
Nie, mówię, że miałem takie przemyślenie, że właśnie w momencie, kiedy ludzie zaczęli mówić, że tylko 16 giga, nie? Ale jakby ja zastanowiłem się nad tym, że te procesory, jakby znamy je z naszych telefonów, nie? I dyskusje, przypomniały mi się wszystkie dyskusje dotyczące tego, że no przecież te iPhony to mają mało RAMu, nie? Versus Androidy, które mają tego RAMu napchane bardzo dużo przy podobnych cenach sprzętów, nie? I no jakby oczywiście fajnie, tylko że z drugiej strony system na iPhone'ach jest zoptymalizowany tak, żeby ten RAM dobrze wykorzystywać i faktycznie my nie odczuwamy na co dzień braku tego RAMu, więc ewidentnie jakby skoro mówimy o M1 jako procesorze, który jakby no ma swój root właśnie w procesorach smartfonowych de facto, no to znaczy, że wszystko jest tam tak zoptymalizowane, że te 16 giga RAMu naprawdę wystarczy do większości rzeczy, nie?
Tak, to prawda. Szczerze powiedziawszy, nie zdziwię się, że będzie na przykład porównanie, że ten sam Chrome, ale skompilowany pod M1 będzie dużo wydajniej korzystał z RAMu. Po prostu.
A podobno już
jest. Nie będę zaskoczony. Moim zdaniem jest to absolutnie możliwe. Bo to, ile pamięci wykorzystują programy czy gry, to zawsze jest pochodna też tego, na czym one są uruchamiane. To jest też może taka dygresja, ale na pewno pamiętacie dyskusję, bo to była w miarę nowa dyskusja, że dyski SSD w PS5 i w Xboxie nowym są małe w porównaniu do tego, ile i jakie dyski, jak duże są gry. Dyskusja o tym, że te dyski są małe, pomijała jeden mały fakt, że gry na SSD niekoniecznie będą potrzebowały tak dużej liczby danych, tak dużej ilości danych, przepraszam, jak gry, które są uruchamiane na HDD. Dlatego, że często, bardzo często się zdarzało, że gry były sztucznie powiększane po to, żeby dużo szybciej można było znaleźć na dysku asety, które są potrzebne do wczytania gry. Więc te dane były dublowane. To też jest metoda, która była stosowana na przykład na grach, na płytach i tak dalej. Więc okazało się, że Spider-Man Miles Morales na PS5 zajmuje mniej miejsca, pomimo tego, że jest grą delikatnie większą, od Spider-Mana na PS4. Dlatego, że w momencie, kiedy masz tak szybki dostęp do danych, znika potrzeba dublowania ich, więc te gry maleją. I wydaje mi się, że to będzie często się będzie powtarzać sytuacja, w której gry na PS5 i Xbox Series X będą mniejsze w wolumenie niż ich odpowiedniki na konsolach starej
jeszcze
generacji.
Jeszcze nie są, tak nawiasem, jeszcze nie są. Może
jeszcze nie są, bo są kurde wielkie, ogromne i po prostu jedno terabajtowe dyski jesteś w stanie zawalić po prostu w 3 sekundy, a jeszcze jak masz Game
Passa.
Ja mam
7 gigabajtów, 7 gigabajtów wolnego miejsca, a mam 2 terabajty dysk w Xboxie, bo mam dodatkowy dysk na USB, na którym trzymam gry z Xboxa, w sensie te stare, które nie potrzebują się odpalać z SSD, no nie? Mhm. Jest dramat.
A czy o to ja mogę ostatnie pytanie? Bo właśnie a propos konsol. Czy... bo teraz tak, jeżeli mamy M1, no to wiadomo, że, tak. Że jakby oni podjęli taką decyzję, że jest 8 rdzeni, 4 szybkie, 4 powiedzmy, tak. Że wolniejsze i 4... nie, 8 graficznych, tak? Mhm. I teraz... Czy jest możliwe i czy w ogóle warto to robić? Na przykład dopchnięcie tych graficznych, to znaczy zrobienie więcej rdzeni graficznych po to, żeby na przykład władować M wersję, powiedzmy, z mocniejszym GPU do właśnie konsoli, którą Apple by zrobił w przyszłości. Może.
Jak najbardziej. Wydaje mi się, że wtedy po prostu dużo większe byłoby GPU. Tak naprawdę... Ograniczenie Apple nie jest ograniczone już niczym, bo może tak naprawdę zwielokrotnić sobie liczbę rdzeni GPU i stworzyć procesor, który przy odpowiednim chłodzeniu będzie posiadał tych rdzeni 16, 32. I no to będzie wymagało zwiększenia wielkości procesora, może zastosowania trochę innych materiałów, żeby on się lepiej chłodził i tak dalej, ale... No, otwieramy niesamowite możliwości głównie dlatego, że skoro jesteśmy w stanie wyciągnąć tyle z procesora, który tam tak naprawdę wciąga, nie wiem, 12-15 watów, no to wyobraźmy sobie, co się stanie, jeżeli dostarczymy do niego 50 watów i dobrze tego użyjemy. Tylko, że to jest pieśń przyszłości, bo za tym muszą pójść silniki graficzne, które będą się kompilowały i dobrze wykorzystywały te moce. I za tym muszą pójść twórcy gier, którzy dostrzegą Maca jako urządzenie, nad którym warto te gry w ogóle projektować. Moim zdaniem, jeżeli ta przewaga w mocy oferowanej przez procesory Apple'a się utrzyma, to może w pewnym momencie dojść do czegoś takiego. Może nawet nie konsoli, ale wiesz, Apple TV z małym wiatraczkiem może się okazać wystarczające do uruchomienia większości gier.
No już nie mówiąc o Stadii i innych, wiesz, tych, no, no, ale one nie potrzebują w ogóle mocy procesora, tak, no, prawie żadnej, nie? Więc jakby...
To prawda. Też jasne. Wydaje mi się, że Apple przygląda się, jak się rozwinie kwestia właśnie jakiejś Stadii i tak dalej, w którą stronę tak naprawdę pójdzie.
No teraz plotka głosi, że że jutro lub w czwartek zobaczymy nowy produkt od firmy Apple, który prawdopodobnie będzie nowym Apple TV. Prawdopodobnie zakładam, że to będzie Apple TV, które będzie miało nowy procesor.
Tak, będzie tam miał 4K i w ogóle.
Wszystkie tak, 4K. A z ciekawości, jak duża różnica, w sensie... Teraz mamy HomePody Mini z tymi S z zegarka, procesorami. Czy one są wolniejsze niż HomePod duży, który ma A coś tam?
Z definicji powinny być, ponieważ są to procesory działające na znacznie niższym woltażu i... No tak, z definicji powinny być. Ale być może HomePod duży nie potrzebuje takiej mocy, jaką dostarcza procesor, który posiada.
Według tego, co mówili, to większość obliczeń spędza na tym, żeby się wiedzieć, czy jest przy ścianie.
No.
No, no. Zawsze coś, nie?
Dobra robota. Dobrze, ja nie mam więcej pytań. Czy mamy więcej pytań? Czy jest coś, co jeszcze chcemy puścić w eter?
Michał, czy ty czujesz jakiś niedosyt?
Zjadłbyś coś
Nie, najgorsze jest to, że się rozłączę i za 5 minut sobie przypomnę, że chciałem o czymś rozmawiać.
A to klasyk, to zaprosimy cię jeszcze raz, nie przejmuj się.
Tak,
oczywiście.
Tak, dokładnie tak zrobimy, dokładnie tak zrobimy.
Wydaje mi się, że co zostało najważniejsze, to zostało powiedziane. Wydaje mi się, że taki krótki recap dla ludzi, którzy chcieliby szybko skoczyć do konkluzji. Tak, M1 nie jest procesorem przehypowanym. Jest to całkowicie nowe rozdanie. W świecie technologii jest to prawdopodobnie moment, który będziemy wspominać jako coś, co zmieniło bieg, zmieniło to, jak wyglądają komputery i w jaki sposób się rozwijają. Moim zdaniem moc, która zostanie dostarczona do użytkowników, nawet średnio zaawansowanych, będzie wystarczająca do robienia rzeczy, których dzisiaj po prostu się nie podejmują. Otworzy też zupełnie nowe możliwości linii komputerów. Ja tak naprawdę nie widzę powodu, żeby nie wsadzić tych procesorów do trochę pogrubionej klawiatury i mieć komputer, który normalnie śmignie macOS-a w stopniu wystarczającym, który się zamknie w klawiaturze wielkości...
Tych starych klawiatur Apple'owskich, co były takie większe, mechaniczne.
No teraz Raspberry zrobiło taki projekt, nie? Że tam jest wszystko w klawiaturze.
No więc nie ma powodu, żeby taki produkt nie powstał, jeżeli tylko Apple uzna, że jest na niego miejsce w swojej linii. iMac'i, które będą tak naprawdę zupełnie płaskie. Entry level iMac będzie zupełnie wystarczający dla praktycznie każdego. Ja jestem najbardziej ciekawy mnie przyszłość linii Mac Pro, bo jakby to, w jaki sposób funkcjonuje M1, trochę kłóci się z ideą Maca Pro jako sprzętem modularnym. Tak? Na pewno ta będzie można wymieniać dyski, być może doczekamy się wsparcia eGPU i tak dalej, czy jakichś innych kart graficznych, ale kurczę.
No RAMu nie wymienić w Pro maszynie jest dziwnie.
No, czy myślisz, że jest możliwe? Bo to też jest taki projekt, który też pojawiał się na rynku. Były płyty główne z dwoma soketami na procesory, że można było mieć jeden procesor albo dwa. I czy myślisz, że na przykład w Macu Pro będzie płyta główna, gdzie będziesz mógł dowalić aż 4 M1 na przykład, nie? Jakby, i czy to w ogóle ma sens jakikolwiek?
Nie wiem, czy ma, szczerze powiedziawszy, bo skoro jesteś w stanie powiększać liczbę rdzeni do wartości absurdalnych dla użytkownika domowego typu 32, no to po co powiększać, jakby zwiększać liczbę procesorów? Być może jest to fizycznie możliwe i być może istnieją projekty gdzieś w piwnicy Cupertino, które coś takiego wspierają, tylko wydaje mi się, że na przykład iMac 27 cali, który będzie posiadał 16-rdzeniowy procesor, który będzie miał 16 tak zwanych performance core, nie będzie potrzebował dużo więcej. To i tak będzie rakieta.
No tak. kurde, ale śmiesznie z tym Maciem Pro, że całkiem niedawno go pokazali, tam się chwalili, że Logic potrafi tam ileś pierdyliard ścieżek dźwiękowych odtwarzać jednocześnie, nie? A dzisiaj...
Suddenly with MacBook with M1.
Dokładnie, nie? Stary, możesz to zrobić na MacBooku, powiedzmy, nawet Erze prawdopodobnie, więc no naprawdę niesamowita historia, więc no ciekawy jestem, co nas czeka i ciekawy jestem właśnie tych iMaców, jakby co tam pokażą.
W ogóle chciałem tylko Wojtek powiedzieć, że Mac Mini ma napisany polski claim: w małym ciele duży duch, więc jakby Wojtek, no musisz.
Czyli muszę kupić.
No musisz, no niestety. Dobrze, ja myślę, że Michałowi oczywiście dziękujemy niesamowicie. Ja to uwielbiam, tak jak powiedziałem, no mądrego to dobrze posłuchać, bo ja to słuchałem tutaj jak zaczarowany. Prawdopodobnie miałem oczy jak w tych memach, na zasadzie znajdź kogoś, kto patrzy na ciebie tak jak orzech na Michała, który tłumaczy architekturę procesora. No nie, ale tak autentycznie. Nie, to jest jakby wiadomo, niesamowita wiedza no i bardzo ci serdecznie dziękujemy oczywiście. Jak będziesz, jak wiadomo, jak przypomnisz się cokolwiek po tym, no to dawaj znać i to wcisniemy
do dogrywki,
dokładnie. I co? Michałowi dziękujemy, ja dziękuję tobie, Wojtek, słyszymy się oczywiście w After Darku i to by było, to było na tyle.
Jasne. Bardzo dziękuję.
Au revoir.
Dziękuję wam pięknie za zaproszenie i do następnego usłyszenia.
Do następnego, dokładnie. Na razie,
hej.
Pa.
Cześć.
Ten odcinek powstał w dusznym studiu. Prowadził Paweł Orzech i Wojtek Wiman. Możesz nas wspierać na Patreonie, żeby odblokować sobie dostęp do dodatkowych treści w formie pół odcinków After Dark. Pamiętaj, żeby ocenić ten podcast, jeśli możesz. Montaż Wojtek Wiman. Identyfikacja wizualna Antoni Kwiatkowski. Intro i outro tajemniczy Breakmaster Cinder. Andrzej Kotarski jest jak ciepły kocyk w zimowy wieczór. Dziękujemy i do usłyszenia już za tydzień.